Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Święto nawrócenia świętego Pawła Apostoła, ojciec święty Benedykt XVI, przewodniczył nieszporom w Bazylice świętego Pawła za murami w Rzymie. Tego dnia zakończył się również tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Ta celebracja wpisuje się w kontekst roku wiary. Komunia w tej samej wierze jest podstawą ekumenizmu, przypomniał Benedykt XVI. Jednocześnie z niepokojem stwierdził, że we współczesnym społeczeństwie przesłanie chrześcijańskie ma coraz mniejszy wpływ na życie osobowe i wspólnotowe i jest to wyzwanie dla wszystkich kościołów i wspólnot kościelnych. Papież akcentował także, iż dzisiaj istnieje wielka potrzeba pojednania, dialogu i wzajemnego zrozumienia, wynikająca nie z podejścia moralistycznego, ale w oparciu o chrześcijańską autentyczność w celu wyraźniejszej obecności w rzeczywistości obecnego czasu.
Nasze poszukiwania jedności w prawdzie i miłości nie powinno nigdy stracić z oczu tego zrozumienia, że jedność chrześcijan jest dziełem i darem Ducha Świętego i wykracza daleko poza nasze wysiłki. Dlatego ekumenizm duchowy, szczególnie modlitwa, jest sercem zaangażowania ekumenicznego. Jednak ekumenizm nie przyniesie trwałych owoców, jeśli nie będą mu towarzyszyć konkretne gesty nawrócenia, które poruszą sumienia i przyczynią się do uzdrowienia wspomnień oraz relacji.
Ojciec Święty podkreślał również, że nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznego nawrócenia.
Autentyczne nawrócenie, tak jak to sugerowane jest przez proroka Micheasza, a którego znaczącym przykładem jest apostoł Paweł, przyprowadzi nas bliżej do Boga, do centrum naszego życia, w taki sposób, że bardziej przybliżymy się do Boga i do siebie nawzajem. Jest to podstawowe zadanie naszego zaangażowania ekumenicznego. Odnowa życia wewnętrznego, naszego umysłu i serca, która odzwierciedla się w życiu codziennym, jest kluczowa w każdym dialogu i drodze pojednania, czyniąc z ekumenizmu wzajemne zobowiązanie do zrozumienia, szacunku i miłości, aby świat uwierzył.
W Radiu Maryja informacje z kraju. Fundacja Lux Veritatis chce, by Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uszczegółowiła zasady konkursu na nowe miejsca na multipleksie cyfrowym. W piśmie skierowanym do szefa Krajowej Rady Jana Dworaka fundacja prosi o podanie do publicznej wiadomości, jakimi wskaźnikami ekonomicznymi Krajowa Rada będzie oceniała wiarygodność finansową wnioskodawców. Dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis, Lidia Kochanowicz, przypomniała, że w poprzednim konkursie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji również nie wyznaczyła parametrów ocen sytuacji finansowej, a rzekomo zła w tym zakresie sytuacja fundacji miała być powodem nieprzyznania telewizji TRFM miejsca na multipleksie.
Tamte postępowanie nie pozwoliło, nie zapewniło możliwości porównania sytuacji wnioskodawców właśnie dlatego, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ustaliła, jakimi wskaźnikami będzie tę sytuację oceniała. Nie ustaliła dlaczego, ponieważ pozwoliło to przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielić koncesji podmiotom, które tak naprawdę nie posiadały żadnej zdolności sfinansowania przedsięwzięcia. O tym świadczą późniejsze fakty. Jak Państwo pamiętacie, podmiotom tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musiała tę opłatę koncesyjną rozłożyć na raty, na 114 rat, ponieważ podmioty te tak naprawdę nie posiadały środków, aby tę opłatę koncesyjną uregulować.
Ważne jest, by obecne postępowanie koncesyjne było przejrzyste, zaznaczyła Lidia Kochanowicz, uzasadniając potrzebę skierowania pisma.
A przede wszystkim dawało wszystkim równe prawa i żeby można było skontrolować tych, którzy mają uprawnienia do przydzielenia miejsc na multipleksie, czy ich decyzje są wydawane zgodnie z prawem.
21 lutego Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłucha przewodniczącego Jana Dworaka i trzech innych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którzy są objęci wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu w związku z konkursem na nadawanie na pierwszym multipleksie cyfrowym.
Na tym posiedzeniu komisji zostanie przedstawiony wniosek i będą, mam nadzieję, obwinieni albo ich przedstawiciele i ustosunkują się do wniosku. Więc ten pierwszy etap formalny postępowania zostanie w ten sposób zrealizowany.
Mówił członek Sejmowej Komisji poseł Andrzej Duda. Oskarżenie we wniosku dotyczy Jana Dworaka, Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego. Przed Trybunałem Stanu mają oni odpowiedzieć za domniemane złamanie konstytucji i ustaw przy przyznawaniu koncesji na tak zwanym muksie pierwszym. Wniosek w imieniu PiS na posiedzeniu Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej będzie uzasadniał poseł Stanisław Piotrowicz.
W naszym odczuciu członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sprzeniewierzyli się nie tylko ustawie zasadniczej, czyli konstytucji, ale również sprzeniewierzyli się ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Ich działania noszą charakter dyskryminacyjny, na co wyraźnie wskazuje fakt, że za przydzieleniem miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam opowiedziało się blisko 2,5 miliona obywateli. Jest to przejawem lekceważenia nie tylko prawa, i to najważniejszego prawa w państwie, ale również przejawem lekceważenia obywateli.
Przypominamy, że trwa akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam. Do dzisiaj podliczono 2 423 568 kopii podpisów. Telewizja Trwam to jedyny katolicki kanał telewizyjny, który informuje na bieżąco o życiu wiary zarówno w Kościele Powszechnym, jak i w polskich diecezjach, powiedział ksiądz arcybiskup Wacław Depo, przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu, podczas mszy świętej sprawowanej w Kościele Rektorackim pod wezwaniem Najświętszego imienia Maryi w Częstochowie. W czwartek wspominaliśmy świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.
Nadal aktualne jest zadanie, które Episkopat Polski określił przed kilku laty, aby w każdej rodzinie było czytane Pismo Katolickie, które stanowi niejednokrotnie kontrinformację do szerokiego rynku podających własną religijność, prywatną religijność, bez odniesienia do Boga. Temu służy i nasz katolicki tygodnik, nie tylko w kategoriach naszej przestrzeni terytorialnej, ale również kraju i za granicą. Media katolickie, jakim jest prasa, radio czy telewizja, którą jedynie w wypadku telewizji katolickiej jest kanał telewizji Trwam, informują na bieżąco o życiu z wiary zarówno w Kościele Powszechnym, jak i w polskich diecezjach.
Ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, zwrócił uwagę na aktualność słów, które zawarte są w dziele świętego Franciszka Salezego, wprowadzenie do życia pobożnego. Tam znajduje się zachęta do życia chrześcijańskiego. Cnota religijności i pobożności możliwa jest i potrzebna we wszystkich powołaniach i stanach. Gdziekolwiek zatem jesteśmy i kimkolwiek jesteśmy, możemy i powinniśmy dążyć do doskonałości. Zatem błędem jest niemal, a nawet herezją, usuwanie pobożności z wojskowych koszar, warsztatów pracy, dworu książąt i panujących, szkół i mieszkań małżonków.
Jakżeż dziś te słowa i postulaty są aktualne, również, a zwłaszcza na polu służby człowiekowi poprzez środki społecznego przekazu, prasy, radia i telewizji. Albowiem dzisiejsza nowomowa, którą ośmielam się nazwać nawet swoistą herezją, jest nie tylko dziwactwem naszych czasów, ale konkretnym stanem ducha i próbą tworzenia nowej etyki niezależnej od Boga, a to wszystko w imię wolności człowieka. Główny więc wysiłek Kościoła idzie i powinien dotyczyć, za Janem Pawłem II, posługi myślenia.
Tymczasem w sobotę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z okazji wspomnienia świętego Franciszka Salezego odbędzie się 12. doroczne sympozjum naukowe Oblicza Tolerancji – Od Prawdy do Zakłamania. Rozesłanie do środków społecznego przekazu listu szkalującego ojca Tadeusza Rydzyka jest czynem nieprzyzwoitym, z premedytacją wykorzystującym antykościelne i antykatolickie nastawienie większości mediów w naszym kraju. Napisano w oświadczeniu parlamentarnego zespołu do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski. Oświadczenie przyjęto podczas piątkowego posiedzenia zespołu. Jak powiedział jego przewodniczący, poseł Andrzej Jaworski z PiS, nie może być tak, że dyrektor Radia Maryja jest atakowany i nikt nie reaguje. Sprawa dotyczy wypowiedzi Romana Giertycha, który sugerował, że rzekomo ojciec Tadeusz Rydzyk został przekupiony przez PiS. Ceną za milczenie w sprawie zaostrzenia tzw. ustawy antyaborcyjnej miały być kontrakty na inwestycje geotermalne.
Odnosimy się do ostatniej wypowiedzi, publicznej wypowiedzi Romana Giertycha, ale także jego przyjaciela eurodeputowanego Michała Kamińskiego, w których to wystąpieniach bardzo mocno, bardzo bezczelnie zarazem atakują ojca Tadeusza Rydzyka, jak i środowisko Radia Maryja, a także pośrednio nas, osób, które tego radia słuchają. Stwierdziliśmy, że nie możemy tej sprawy pozostawić samej sobie, nie możemy pozwolić na to, aby nie było ostrej reakcji i dlatego takie oświadczenie dzisiaj zostało przyjęte.
Nie ma wątpliwości, że Roman Giertych chce się przypodobać rządzącej Platformie Obywatelskiej, dodaje poseł Andrzej Jaworski.
Całe to działanie jest planowym działaniem obliczonym na poklask, na przypodobanie się rządzącej Platformie Obywatelskiej, na przypodobanie się tym mediom, w którym teraz najczęściej Roman Giertych występuje, czyli TVN-owi 24 i Gazecie Wyborczej, przed którą chętnie się spowiada. I napisaliśmy na końcu tego naszego oświadczenia, że żenujący w formie i treści list, który Roman Giertych rozesłał do mas mediów, należy potraktować jako kolejną próbę przypodobania się salonowi. Smutne i gorszące, iż chce się przypodobać, opluwając tak zasłużonego dla rozwoju wolnych mediów w Polsce kapłana, jakim jest dyrektor Radia Maryja.
W Radiu Maryja dalsze informacje. Sejm odrzucił wszystkie projekty ustaw o tak zwanych związkach partnerskich autorstwa Platformy Obywatelskiej, SLD i Ruchu Palikota. Dawały one możliwość zawarcia związku parom hetero i homoseksualnym. Żaden nie pozwalał na adopcję dzieci. Wnioski o ich odrzucenie złożyły kluby PiS oraz Solidarnej Polski. Jeszcze przed głosowaniem premier zaapelował o umożliwienie Sejmowi i komisji pracy nad takimi rozwiązaniami prawnymi, które uczynią życie wszystkich Polaków, w tym homoseksualistów, życiem godniejszym. Chwilę wcześniej Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, powiedział, że w jego ocenie wszystkie trzy projekty w sprawie związków partnerskich są niezgodne z konstytucją.
Jestem bardzo zbudowana postawą części posłów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, podejrzewam. Jestem bardzo zbudowana postawą pana ministra Gowina, którego choć politycznie nie popieramy, to jednak uważam, że jego wystąpienie przyczyniło się do pewnego takiego ośmielenia części posłów z Platformy Obywatelskiej. I mam nadzieję, że te klęski, bo tutaj była bardzo duża różnica głosów, że pokażą jednak, no i onieśmielą i zniechęcą w pewien sposób albo w krótkiej perspektywie do składania tego rodzaju projektów. One po prostu tak skrajnie nie pasują i nie odpowiadają nastrojom w Polsce i polskiej, powiedziałabym, takiej obyczajowości i kulturze polskiej.
Mówiła już po głosowaniu profesor i poseł Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz pozostaje na stanowisku. W porannym bloku głosowań w Sejmie uratowała go koalicja rządowa na czele z premierem Donaldem Tuskiem, który jeszcze wczoraj miał przebywać w szpitalu w związku z infekcją górnych dróg oddechowych. Wniosek o wotum nieufności złożyło Prawo i Sprawiedliwość. W uzasadnieniu wskazano między innymi na fatalną politykę zdrowotną państwa, która doprowadziła do gwałtownie narastającego kryzysu, rosnących kolejek doświadczeń i utrudnień w dostępie do leków. Pozostawienie ministra zdrowia na stanowisku jest rozczarowujące, powiedział poseł Bolesław Piecha, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.
To raczej manifestacja polityczna, nie patrząc na umiejętności pana ministra, ponieważ ocena pana ministra Rukowicza jest jednoznaczna. To nie tylko opozycja, ale również w prywatnych rozmowach kuluarowych część, wcale nie mała, jego zaplecza politycznego, uważa, że jest nieudacznikiem, a opinia publiczna ma swoje zdanie na ten temat. Ja sądzę, że jeżeli chcemy w jakikolwiek sposób spokojnie rozmawiać o ochronie zdrowia i próbować ją stabilizować, bo ja już nie wierzę w żadną naprawę w wykonaniu Platformy Obywatelskiej, to krokiem pierwszym jest wymiana ministra. Skoro Platforma Obywatelska ściąga ze szpitala premiera, to znaczy również ma jakiś tam wewnętrzny niepokój, że może ktoś z posłów Platformy Obywatelskiej czy z PZL-u nie zagłosuje.
Sejm przyjął senackie poprawki do budżetu na 2013 rok. Najważniejsza z nich dotyczyła zwiększenia z 6 miliardów do 12 miliardów złotych limitu pożyczki, którą budżet może udzielić FUS, gdyby ten miał zbyt małe środki na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo. Poprawkę tę przygotowano na prośbę resortu finansów. Ekonomista i poseł Zbigniew Kuźmiuk zauważa, że jest to związane z pogarszającą się sytuacją gospodarczą.
To oczywiście wynika z pogarszającej się koniunktury, z rosnącego bezrobocia i z coraz mniejszej ilości składek odprowadzonych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. To oczywiście powoduje, że ten fundusz ma coraz większe problemy. On jest zasilany i tak nie tylko dotacją budżetową, prawie 40-miliardową, ale także środkami z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Te środki miały być wykorzystywane dopiero po roku 2020. Co roku od paru lat to sięga już niestety do tych odłożonych pieniędzy. No i to jest właśnie, to są te kredyty budżetowe na rok 2013. To ma być kwota aż 12 miliardów złotych. No i wreszcie są kredyty komercyjne zaciągane z reguły w końcówce roku. To pokazuje, jak gigantyczne napięcia są w tym funduszu.
Inna przyjęta przez Sejm senacka poprawka przewiduje zwiększenie o 1 milion złotych wydatków bieżących Państwowej Inspekcji Pracy. Sejm przyjął również propozycję Senatu, by w budżecie przewrócić fundusz kościelny z kwotą 94 milionów 300 tysięcy złotych.
Na poziomie sejmowym został zlikwidowany fundusz kościelny. Stworzono z tych środków tak zwaną rezerwę celową. Tyle tylko, że inaczej korzysta się z rezerwy celowej, o której losie decyduje za każdym razem minister finansów, a inaczej z wydzielonego funduszu wyodrębnionych środków. I ponieważ na poziomie sejmowej zdecydowano, uciekając przed poprawkami ruchu Palikota, że ten fundusz zostanie zniesiony, a zostanie utworzona w to miejsce rezerwa, Senat przywrócił fundusz w pełnym wymiarze, więc wracamy do punktu wyjścia i to jest taka no, jasna deklaracja, że fundusz kościelny musi być, ponieważ z oczywistych względów realizuje on obowiązki państwa wobec wszystkich kościołów.
Teraz projekt trafi do podpisu prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ma on na to 7 dni. Prezydent może też przed podpisaniem zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności budżetu z konstytucją. Trybunał musi orzec w tej sprawie w ciągu 2 miesięcy. Spór zbiorowy na kolei zakończy się do 1 lutego, kiedy mają obowiązywać nowe zasady świadczeń, poinformował Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. W piątek odbyły się mediacje kolejarskich związkowców z pracodawcą. Rozmowy zostaną wznowione w poniedziałek. Spór zbiorowy dotyczy zachowania ulg przejazdowych dla kolejarzy. Prowokacyjne działania władz spółek kolejowych, a także fiasko czwartkowych rozmów spowodowały, że w piątek rano odbył się 2-godzinny strajk ostrzegawczy. W tym czasie na stacjach węzłowych w całym kraju zatrzymanych było ponad 300 pociągów. To ponad 1/3 wszystkich pociągów kursujących w tym czasie. Henryk Grymel, przewodniczący sekcji krajowej kolejarzy NSZZ Solidarność, powiedział, że skala protestu przerosła nawet oczekiwania związkowców.
O godzinie 7 rozpoczął się strajk ostrzegawczy. Jest to strajk dobrowolny, bo to ludzie określili nam, działaczom, taki zakres, że mamy go ogłosić poprzez referendum. W całej Polsce praktycznie stanęły pociągi na te 2 godziny, niektóre na 1,5, niektóre na 20 minut, co zależy, ponieważ nie chcieliśmy zostawiać pociągów poza stacjami. Strajk przerósł nawet nasze oczekiwania, ale to świadczy o tym, że jest większa determinacja ludzi nawet niż myśmy myśleli. I po prostu my wykonujemy wolę ludzi jako działaczy, my jesteśmy ich przedstawicielami. No i teraz o 9 idziemy na negocjacje.
Władze PKP sprowadzają postulaty związkowców do przejazdów kolejowych pierwszą klasą. Henryk Grymel mówi, że to czysta gra medialna, która ma zdyskredytować związkowców w opinii publicznej. Spór zbiorowy, jak przypomniał, dotyczy ulg przejazdowych dla kolejarzy. Związkowcy walczą jednak o poprawę sytuacji na kolei.
Polskie prawo jest tak skonstruowane, że dziwimy się, że we Francji, w Hiszpanii czy w Portugalii wszyscy strajkują, bo tam mają prawo strajkować przeciwko polityce rządu. My nie mamy. My możemy tylko strajkować o postulat płacowy i poprawy warunków pracy. Tak mamy zapisane prawo. Dlatego postulat musi być płacowy, pomimo to, że chodzi o szerzej rozumiane całe dobro kolei.
W przypadku braku porozumienia możliwy jest strajk generalny. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.